Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, kłaniam się pięknie, pora na 106 odcinek. Patroni podcastu to Rajkowski Budownictwo, kompleksowa budowa domów od dziury w ziemi pod klucz, termomodernizację poddaszy po usuwanie mostków termicznych. Zapraszam na www.rajkowskibudownictwo.pl. Patronem jest też Lutyńskie Centrum Sportu Piast, całodobowa bezobsługowa siłownia oraz sportowe zajęcia grupowe. Więcej szczegółów znajdziecie na www.lcspiast.pl. Podcast wspiera też tradycyjnie Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kont podcastu na Spotify i YouTube oraz do zaglądania na facebookową stronę Jak nie zwiedzać świata. Stęskniliśmy się trochę za Ameryką Południową, dlatego dziś odwiedzimy po raz drugi w historii podcastu jeden z najciekawszych krajów tego kontynentu – Peru. Ma bogatą historię, piękne, różnorodne krajobrazy, cuda architektury, dziką przyrodę, pełnych życia i kontrastów ludzi oraz przepyszne jedzenie. Jest trzecim co do wielkości państwem w Ameryce Południowej. Emil Witt opowiadał już w 23 odcinku o Peru. Tym razem z nieco innej strony to miejsce przybliży nam znany i lubiany. Panie i panowie, ladies and gentlemen, damen und herren, Daniel Kałuża.
Witam bardzo, po raz trzeci.
Był w 116 krajach, mieszkał w 12, kocha pełną immersję kulturową, opowiadał o swoich wyprawach na YouTubie, Instagramie czy Facebooku, gdzie znajdziecie go jako Opowia Daniel. Całe życie studiował i pracował w Big Corpo za granicą. Po raz trzeci w podcaście Jak nie zwiedzać świata.
Miejmy nadzieję, że nie ostatni.
Ale muszę cię na początek trochę rozczarować, bo dopytywałeś przed wejściem do studia, czy jesteś rekordzistą pod względem ilości występów. Okazuje się, że nie, bo był człowiek, który aż 4 razy był w Jak nie zwiedzać świata. Dawid Płaczkiewicz, którego serdecznie pozdrawiamy, ale pocieszę cię, jeszcze wszystko przed tobą.
Challenge accepted, jak to lubię powiedzieć.
Wyprawa, o której będziesz dziś opowiadał, była przełomowa w twoim intensywnym, pełnym przygód życiu. Z miłości do Peru rzuciłeś wszystko i zająłeś się własnym biznesem podróżniczym.
Może nie tyle z miłości do Peru, co wyjazd do Peru, do mojego drugiego ulubionego kraju ze 116 odwiedzonych, sprawił właśnie, że rzuciłem swoje korpo i zająłem się swoim biznesem podróżniczym, tak na pełny etat.
Dlaczego Peru jest tak wyjątkowe? Co sprawia, że dla ciebie ten kraj jest tak fascynujący?
Wiesz co, w Ameryce Południowej byłem we wszystkich krajach poza Gujaną i Surinamem. Nie liczymy francuskiej Gujany, bo to nie jest kraj, bo to chyba jest dalej część Francji. I każdy z nich ma coś wyjątkowego, ale Peru ma jeszcze bardziej wyjątkową duszę. Nie powiem ci, że dlatego, że ma moją ulubioną kukurydzę na świecie, ale to porównanie pomiędzy właśnie dżunglą, górami, morzem, jedzeniem, ludźmi, mimo że jest dużo turystycznych tam miejsc, to one są turystyczne z jakiegoś powodu. A przede wszystkim amazońska dżungla. Dżungla, las równikowy, selba, zależy jak chcesz to nazwać. Jest to moje ulubione miejsce w całej Ameryce Południowej. Próbowałem tej dżungli z różnych stron. I tam mi jest najlepiej.
Ale jeszcze jedno słowo nierozerwalnie się wiąże z twoim przywiązaniem właśnie do Peru. Ayahuasca.
Zdecydowanie. Ayahuasca...
Liana duszy, pnącze dusz. Kontrowersyjny temat?
Powiedzmy sobie teraz bardzo na początku, czym jest ayahuasca. Ayahuasca jest to psychodelik, którego używa się dla wsparcia terapii, który, pamiętajmy, w Polsce jest nielegalny. No, no, no. I my do nikogo do tego nie namawiamy, opisujemy jedynie, co można zrobić w Peru, gdzie jest to całkowicie nie dość, że legalne, tworzone, używane od tysięcy lat. Po co ludzie jadą po ayahuasca? No nikt tam nie jedzie, jak nie ma żadnych problemów. Ludzie jadą rozwiązać swoje problemy. Jest na to dużo badań, co ayahuasca tobie robi. Ayahuasca sprawia, wpływa na twoją neuroplastyczność, czyli zachodzą ci stałe zmiany w mózgu. Brzmi może strasznie, ale to są dobre zmiany. To nie jest tak, jak niektórzy używają różnych środków, po których czują się cudownie i kochają świat, po czym schodzą z tych środków i świat jest beznadziejny. Ayahuasca pomaga ci dojść trochę jak w terapii, głębiej w siebie i te zmiany są stałe. Nie tylko rzeczy intelektualnie rozumiesz, ale też je czujesz. No i long story short, ja tam pojechałem z bardzo różnymi intencjami, a po 2 tygodniach terapii ayahuaską w środku dżungli Okazało się, że rzuciłem swoje korpo, no i rozpocząłem swój biznes podróżniczy. Mimo, że czasami się śmieję, czy naprawdę trzeba było jechać do środka dżungli na 2 tygodnie po to, żeby zdać sobie sprawę, że ja lubię podróżować? Prawdopodobnie nie. Ale myślałem o tym całe życie, a dopiero wyjazd tam uświadomił mi w paru prostych krokach, jak się mogę tym zająć na serio. No and here I am.
Ty zawsze lubisz egzaminować uczestników swoich prelekcji. Ostatnio w odcinku o Japonii w podcaście Jak nie zwiedzać świata też mnie przepytywałeś. Więc ja cię dzisiaj trochę przemagluję. Kategoria, etymologia, nazwy. Od jakiego słowa pochodzi Peru?
Nie wiem.
To się dowiesz dzisiaj dzięki
Dawaj,
mnie.
Dawaj, hit me. No, myślałem, że już, ja już myślałem, że mnie uderzysz na przykład w walutę. Dużo słów, ale to jest Peru.
Według najpopularniejszej teorii nazwa Peru pochodzi od lokalnego słowa Biru, co znaczy rzeka, a inna z hipotez wskazuje na imię indiańskiego wodza Beru, który zapytany przez hiszpańskich odkrywców o nazwę kraju nie zrozumiał ich języka i podał swoje własne imię. A jeszcze inna z hipotez odnosi się do słowa Pelu, które było dawną lokalną nazwą.
Ale krótko mówiąc, nic nie wiemy, czyli żadna z tych hipotez mi tutaj nie pasuje, skoro mamy ich aż tyle.
Twój styl podróżowania charakteryzuje się przygodą, komfortem, bezpieczeństwem, a przede wszystkim immersją w lokalną kulturę.
Tak, bo co chcę powiedzieć, wiesz, jest dużo rodzajów podróży. Można robić YOLO, ja sobie czasami sam byłem niedawno w Gwatemali i wchodziłem 5 dni w... Poszedłem do El Mirador, największego miasta Majów, ukrytego głęboko w dżungli, gdzie mieszkało kiedyś 250 tysięcy ludzi, gdzie paradoksalnie masz największą piramidę w historii świata, większą od tej Cheopsa w Egipcie. I ludzie tam normalnie lecą helikopterem, a ja sobie poszedłem 5 dni sam przez dżunglę. I to jest coś, co ja robię sobie sam w swoich wyprawach. Ale... Dlaczego zacząłem biznes podróżniczy? Bo znam sobie sprawę, że dużo ludzi boi się gdzieś pojechać, nie mogą od razu wejść na 5 dni w dżunglę i szukają takiego miejsca, żeby połączyć bezpieczeństwo, wygodę, niemyślenie, ale jednak wejście w imersję w tą kulturę, a nie tylko oglądanie, wiesz, w Rainbow zza szyby autobusu i o, to jest tamto, a tutaj musimy biec za chorągiewką z 30 ludźmi, i bo jest czas i trzeba gonić. Więc ja wolę robić malutkie grupki, idziemy, wchodzimy głęboko, ale też jest balans pomiędzy bezpieczeństwem a wejściem w kulturę.
Daniel, nie będziemy tym razem oryginalni i zaczniemy wyprawę po Peru od najbardziej znanego miejsca, ale też według niektórych najbardziej przereklamowanego. Machu Picchu, no, czyli ruiny starożytnego miasta Inków. Jeden z 7 nowych cudów świata od 2007 roku też jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Machu Picchu jest bardzo fajne. Ja bym go w życiu nie do 7 cudów świata, ale powiedzmy pojechać do Peru i nie być na Machu Picchu, to jest, nie wiem, jak pojechać do Krakowa i nie zobaczyć Wawelu, że tak powiem, nie? To trzeba. To
by było... Must to be, must to see, jak to mówią.
Tak, ale to też nie oznacza, że to jest tylko tourist trap i tam nie warto być. Oczywiście 30% Machu Picchu to jest odnowione i bardzo ciężko tam dojechać, relatywnie, jeżeli chodzi o koszty. Jest to skomplikowane, jest 1 miliard ludzi. Ale to jest z jakiegoś powodu. Moja ulubiona książka na świecie to jest Władca Pierścieni. Dużo ludzi kocha Władcę Pierścieni. Nie przestanę lubić Władcę Pierścieni, dlatego że inni go lubią. Jest to miejsce mocy. Szczególnie jeżeli można tam dojść w Inka Trail, kiedy idzie się parę dni, tak jak inkascy, no nie powiem wojownicy, messengerzy, którzy przesyłali wiadomości i szli tamtędy, to robi wrażenie. I trzeba tam jechać, trzeba odczuć tą moc na własną skórę, żeby później samemu móc to powiedzieć. Czy jeden z 7 cudów świata? No ja bym go nie dał do top 20. No ale ja, wiesz, no, może jestem spaczony. Te listy są subiektywne i to zależy oczywiście, kto głosuje. Ja w samej, nie wiem, Japonii bym znalazł 7.
Znalazłem wiele opinii podróżników, którzy krytykują te wszystkie zakazy, nakazy związane właśnie z wizytą w Machu Picchu. Toaleta jest tylko na zewnątrz, płaci się za nią dodatkowo, ustawia się wielka kolejka. Plus oczywiście, tak jak mówiłeś, całe morze tych turystów.
No wiesz, no jest to tak popularne, że mogą sobie pozwolić na to, że mogą ci dać zasady. Jakby dali ci 10 razy więcej zasad, to i tak by mieli pełny zakres ludzi. Też nie wpuszczają, też nie robią tak, że wpuszczają cały czas ludzi, tylko limitują tą ilość turystów. Więc mają prawo sobie dać zasady, które pomogą im utrzymać stan tego miejsca lepiej.
Jak wygląda taka logistyka wyprawy do Machu Picchu? Na pewno najlepiej wyruszyć o świcie, ale tu z kolei też znalazłem taką informację, że konieczne są rezerwacje.
Tak, no skoro jest to najbardziej popularne miejsce w całym Peru, a do Peru przylatuje, z tego co pamiętam, około 2,5 miliona turystów rocznie, co jest ciekawe, teraz, przed pandemią w 2019, to było ponad 5 milionów, więc jeszcze się nie odbudowali. Jest dużo sposobów, zależy ile, jaki masz budżet i jak szybko chcesz to zrobić, bo możesz na przykład przejechać autobusem do hydroelektryka, jedziesz 7-8 godzin, później jedziesz z buta, można tak zrobić. Można pojechać drogim pociągiem za $150, też tak można, ale tak jak mówisz, są to rzeczy, które trzeba rezerwować wcześniej.
Pojawiają się też narzekania na cenę, bo ten wstęp do Machu Picchu jest drogi. Wejście na teren kompleksu to około 170 zł. Do tego trzeba doliczyć jeszcze kolejne kilkadziesiąt, jeśli chce się wejść na jeden z dwóch szczytów górujących nad tym zabytkowym miastem. Do tego ceny dojazdu. No i tak ten drenaż portfela kwitnie w najlepsze.
Oczywiście, ale jeżeli mają na tyle chętnych, no to mogą sobie na to pozwolić. Ja uważam, że to jest ich prawo. Jeżeli chcą zarobić sobie na turystach, którzy zarabiają więcej pieniędzy, jest to zupełnie ich prawo.
Ale żeby nie było tak, że tylko narzekamy w kontekście tego miejsca, no bo w końcu zachwyca miliony turystów i skrywa wiele ciekawych tajemnic. Skąd wzięło się Machu Picchu?
Ludzie zazwyczaj znają Machu Picchu i wiedzą, że tam gdzieś obok jest Cusco. Cusco było stolicą Inków. Cusco w ogóle oznacza w Quechua pępek świata. Tylko jest taka śmieszna rzecz, że mi się zawsze zdawało, że jak się jedzie z Cusco do Machu Picchu, to Machu Picchu jest to ukryte miejsce wyżej w górach. Tak się składa, że Cusco jest na 3400 metrów, a Machu Picchu jest na 2400. To jest niżej od Cusco. Skąd się wzięło Machu Picchu? Ludzie, którzy, lokalsi oczywiście od zawsze wiedzieli, że Machu Picchu istnieje, że są tam jakieś ruiny. My tak odkrywamy te ruiny, tak jak Kolumb odkrył Amerykę. Tak, byli ludzie, co on odkrył, to on odkrył. Ale ludzie poszukiwali czegoś innego, szukając Machu Picchu. Poszukiwali miasta o nazwie Vilcabamba. To było, kiedy Francisco Pizarro w 1500 latach na początku zdobył Imperium Inków, wyruszając z 200 ludźmi przeciwko 6 albo 12 milionowemu państwu. Jeszcze raz, 200 ludzi wyrwało się na 6 albo 12 milionowe państwo i je zdobyli. To był taki gościu, Hiram Bingham, który poszukiwał tej Vilcabamby, czyli ostatniej stolicy Inków, której nikt nie wiedział, gdzie ona jest. I w pewnym momencie, jak on znalazł w 1913 roku jakieś ruiny Machu Picchu, bo ktoś mu powiedział, nie Machu Picchu, znalazł jakieś ruiny, ktoś mu powiedział, że tam są jakieś skały. I on zaczął szukać i powiedział, a to musi być ta nasza wyśniona Vilcabamba. Mało tego, on do swojej śmierci dalej uważał, że to Machu Picchu. W jaki sposób stało się to słynne? Ponieważ potem jak to odkrył, całe jedno wydanie National Geographic w 1913 roku było o tym Machu Picchu. I to tak trochę jak Henryk Schliemann odkrył Troję w 1870 roku i nikt nie wiedział, czy to jest Troja tak na pewno. Ale co on zrobił? Zrobił dobry PR. Swojej żonie, Sophie, dał skarby, które wykopał, dał jej wszystkie naszyjniki, skarb Priama tak zwany, zrobił zdjęcia, rozesłali to na cały świat i poszło. Tak samo tutaj, czemu się to stało słynne? Bo poszedł całe wydanie National Geographic tylko o tym. Czym było jednak Machu Picchu? Nie, to była prawie na pewno letnia rezydencja cesarza, miejsce ceremonialne, nigdy nie było stolicą ani niczym takim.
Jaki jest najlepszy czas na wizytę w Machu Picchu?
Chodzi ci o miesiąc czy godzinę?
Chodzi mi o porę suchą pewnie.
Zapewne.
Która panuje w Peru od maja do września, bo wtedy ta pogoda jest najbardziej stabilna i te opady deszczu są minimalne.
Tak, tylko powiem ci, że ja różne rzeczy słyszałem o podróżach do Peru i ja znam ludzi, którzy najbardziej... Najlepiej nie w sam szczyt pory deszczowej, ale też znam dużo ludzi, którzy najbardziej lubią tam podróżować w grudniu. I ja jestem jednym z nich, bo wtedy pogoda jest najprzyjemniejsza, też nie ma miliardów komarów. Ja bym powiedział, że zawsze jest dobrze. To ja, dla mnie pogoda jest zawsze drugorzędna względem tego miejsca, do którego chcę się dostać.
Reasumując ten oklepany już temat i odmieniony przez wszystkie przypadki w Peru, czyli Machu Picchu.
Trzeba zobaczyć.
Trzeba zobaczyć.
Nie można pojechać do Peru i nie zobaczyć Machu Picchu, ale są miejsca ciekawsze.
No dobrze, panie Danielu, no to nie samym Machu Picchu Peru żyje. Naszą wędrówkę po tym kraju możemy teraz przenieść do stolicy, czyli do Limy, prawdziwa metropolia, 10 milionów mieszkańców.
Tak, jest dosyć zanieczyszczenia dużo. Ostatnio ktoś mnie pytał, czy jak byłem w Limie, to rzeczywiście czułem to zanieczyszczenie. Mówię, zanieczyszczenie to ja w Nowej Rudzie czuję, w Dolnośląskim, a nie tam. Lima jest dla mnie tylko wstępem. Jak ja chcę oglądać miasta, to sobie jadę do innych wielkich, pięknych miast, na przykład do Tokio. Są tam rzeczy do zobaczenia, nie wiem, dzielnice Miraflores czy inne obiekty UNESCO, ale zawsze dla mnie Lima jest tylko wstępem do tego, żeby jechać w naturę, bo to jest czym dla mnie Peru rządzi.
Ale zostańmy jeszcze w mieście i to w samym centrum, bo Lima posiada szereg zabytków, choćby centralny plac miasta, Plaza de Armas, tak?
Plaza Mayor, no.
Najstarsza część miasta, tam znajduje się na przykład bardzo ciekawa fontanna z 1650 roku wykonana z brązu.
Jeżeli miałbym ci polecić najlepsze miasteczko w Ameryce Południowej, które wygląda na stary styl, to prawdopodobnie byłoby to Quito, stolica Ekwadoru, która jest tylko troszkę wyżej, jest dużo lepiej zachowane. Lima przez to, że jest po prostu tak prężna, ogromna, jest już metropolią. A Quito wciąż się utrzymało. Albo jedziemy dalej do centralnej Ameryki typu Antigua Guatemala, która była stolicą Gwatemali do momentu trzęsienia ziemi, tam chyba w roku 1800, kiedy wszyscy mieszkańcy mieli nakaz opuszczenia tego miasta, dlatego zachowało się praktycznie idealnie po staremu. Lima dla mnie osobiście jest miejscem przylotu, miejscem odlotu, miejscem zakupów, krótkiego zwiedzania. Ale jeżeli miałbym jakikolwiek dzień ekstra w Limie ponad to poświęcić, ja wolę jechać w naturę.
Wspominałeś o dzielnicy Miraflores. To jest taka ekskluzywna mieszkaniowa dzielnica handlowa, jedna z najbogatszych dzielnic miasta. Ma swój własny, niepowtarzalny charakter.
Jak i wszystko, ale są fajne miejsca, są, nie wiem, może niekoniecznie tam klasztor Świętego Franciszka z katakumbami, Plaza Mayor, różne katedry.
A Barranco?
Wybrzeże też jest. I też jest fajne. Ale to nie jest miejsce, do którego ja przede wszystkim chciałbym, w którym chciałbym spędzać czas.
Barranco to jest dzielnica bohemy, taka romantyczna. Ten malekon wzdłuż klifu z widokiem na ocean. Pełna sztuki, parków, restauracji, sklepów.
Jeszcze raz, jeżeli ktoś chce jechać do miast, to polecam nie jechać do Ameryki Południowej. Od tego są lepsze miejsca na świecie. Jeżeli ktoś chce jechać w naturę i chce oglądać takie rzeczy, to od tego jest na przygodę, to od tego dla mnie jest Peru. Dlatego to jest mój, jak mówię, drugi ulubiony kraj na świecie.
O ile Lima nie była twoim faworytem, to na pewno konikiem, jeśli chodzi o Peru, jest największy las na świecie. Dżungla. Lub jak to woli, Puszcza Amazońska.
Tak.
To teraz oddajemy się twoim opowieściom.
Jedziemy w moje ulubione miejsce w całej Ameryce Południowej. No i ludzie to
jak
już
się tam można dostać z Limy?
No to jest właśnie fajne, że jest dużo miejsc, które można wejść w dżunglę w Peru. Czemu? Bo Peru, mimo że ma 1,2 miliona kilometrów kwadratowych, jeżeli dobrze pamiętam, w 60% składa się z dżungli. Składa się z, ja to będę nazywał dżungla amazońska. Składa się z dżungli amazońskiej w 60%. I zazwyczaj najlepsze miejsce wejścia to jest miasto o nazwie Iquitos. I to jest miasto wojewódzkie, w którym mieszka ponad 500 tysięcy ludzi. I teraz ciekawostka, nie możesz tam pojechać samochodem. Nie ma drogi prowadzącej z Limy. Albo lecisz samolotem, albo płyniesz łodzią. Więc to jest taki zazwyczaj punkt wejścia w dżunglę. Skąd się wzięło to miasto? Na początku było jakąś tam osadą jezuicką, która chciała, wiadomo, trzewić katolicyzm wśród lokalców. Ale w XIX wieku wybuchł boom kauczukowy. Więc miasto się rozrosło. Wiązało się to z dużymi, z wieloma złymi rzeczami, typu niewolnictwo, do którego ślady widać dziś. Choćby w Nauta, w mieście obok Iquitos, na muralach, gdzie to cały czas jest w świadomości. I też widać to w mieście, z którego pochodzi mój ulubiony człowiek z tamtej okolicy, Jungle Kevin, mój przewodnik, o którym też sobie wkrótce powiemy. Ale sama dżungla, czemu ona jest taka niesamowita? Co tam jest takiego? Pomyślmy sobie o tym. Ile ma sama Amazonka? O, ty mi zadajesz pytanie, ja cię zadam, ale Amazonka, cała dżungla amazońska, ma 5,5 miliona kilometrów kwadratowych. Ja wiem, to jest jakiś absurd. Druga największa dżungla to jest w okolicach Konga, ma około 3 milionów, a trzecia, w której byłem zresztą, to z Papui Nowej Gwinei 0,8 miliona. 60% powierzchni Peru, mimo że od lat 60. 15% tej dżungli już wycięto. 15%. Parę rzeczy o tej dżungli, o tej różnorodności, którą tam możesz spotkać, która mi po prostu niszczy głowę. W dżungli w Peru, w samej Amazonce, jest około 40 tysięcy różnych roślin. Wiesz, ile mamy różnych roślin w Polsce?
To jest to pytanie?
4 tysiące. 10 razy mniej. A już nie mówię, zwierząt wiadomo, kilka razy więcej, ale jak wchodzisz w takie tematy jak gady i insekty, to tam są tysiące razy więcej rodzajów zwierząt i wiele jest endemitów niż w samej Polsce.
A propos tych endemitów, co zrobiło na tobie największe wrażenie, jeśli chodzi o zwierzę, które widziałeś?
O zwierzę? Leniwiec. Ja nie wiem, czy to jest endemit dżungli amazońskiej, ale leniwiec zrobił zdecydowanie na mnie największe wrażenie. Piranie są niesamowite. O leniwcu sobie opowiemy. Czemu leniwiec był niesamowity? Ponieważ wchodząc w tą dżunglę z moim Jungle Kevinem. Jungle Kevin urodził się w dżungli. Jungle Kevin pochodzi stamtąd. I z nim spędziłem już parę tygodni chodząc w dżungli. Co jest niesamowite w takiej wyprawie? No mówię, poza tym, że można samemu sobie ubrać gumiaki, pójść i może się przeżyje, to, że ten gościu tam był. On nas trochę poprowadzi za ręką, nas trochę pokaże, ale będzie taki fajny świat pomiędzy doświadczaniem a wolnością. I Jungle Kevin, i co jest piękne w dżungli, to, że ty, to nie jest zoo. Ty nie możesz zaplanować, że dzisiaj są jaguary, a jutro patrzymy na małpy, a pojutrze jest coś. Zawsze wynika coś innego, niż się możesz spodziewać. I chyba ta taka właśnie...
Nieprzewidywalność
i taka dziecięca fascynacja, że o, czym mnie dzisiaj zaskoczy dżungla, jest dla mnie najpiękniejsze w tym miejscu. Tylko pamiętajmy, że zwierzęta w Peru, to wiadomo, mamy zwierzęta dżunglowe, mamy zwierzęta górskie, ale mamy to chyba numer jeden zwierzę, z którym każdemu się kojarzy Peru, czyli lamy i alpaki. Połowa światowej populacji lam i alpak żyje właśnie w Peru. No zresztą ja z tobą gadając w tym momencie mam sweter z młodych alpak i czapeczkę z młodych alpak. Uwielbiam te zwierzęta, można je przytulać, można sobie z nimi zrobić foty. Na niektórych to się można nawet przejechać.
A rośliny?
Jest taka, moje ulubione drzewo w ogóle na całym świecie, jedno pojedyncze, jest w dżungli amazońskiej, w tym miejscu, do której właśnie jeżdżę z grupami. Nazywa się Killer Tree. Co robi Killer Tree? To jest też ulubione drzewo Jungle Kevina. Ten rodzaj drzewa ma coś takiego, że jak sobie rośnie, to wypuszcza, wyobraźcie sobie, na wprost przed siebie proste gałęzie, aż dojdzie do innego drzewa, po czym otacza to drzewo gałęziami swoimi, dusi, wyrasta później w to miejsce swój korzeń i jedzie tak dalej. I potrafi tak zająć paręset metrów dżungli w taki sposób. I po co ono to robi? Teraz ja cię będę pytał. Po co ono to robi? Na początku, jak mi to Kevin pokazał, że to drzewo próbuje sobie zdobyć wartości odżywcze. Ale prawda jest taka, że wartości odżywczych w dżungli to jest po szyję, nie? Tam masz non-stop słońce, masz non-stop deszcz. Tam wszystko rośnie, bo po prostu rośnie. Ono robi to po to, żeby wygryźć konkurencję. Po to, żeby tylko ono miało dostęp do zasobów.
Monopol.
Monopol, nie? Monopol na słońce, monopol na wodę, monopol na wartości odżywcze. I spojrzenie na takie drzewo, które się tak rozrosło i ono jest w stanie zabić, jest najmocniejszym drzewem w całej dżungli. Zabija każde inne drzewo. A jak mówimy o tym, jak rosną rośliny w dżungli, to muszę przytoczyć jedną anegdotę, jak ostatnio byłem u Kevina. Dał mi trzcinę cukrową. Tam jesteśmy u niego, to jest tak zwanych lodge, nie wiem jak to ładnie nazwać, czyli domki z Bali zbudowane nad brzegiem Amazonki. Muszą być na balach, bo jeżeli przychodzi sezon deszczowy, no to wszystko jest zalewane. No i Kevin dał mi trochę trzciny cukrowej. No biorę tą trzcinę cukrową, wypijam ją, to jest tak, wiecie, taka laska z trzciny cukrowej. Ja to wypijam, oddaję mu to, a on wykopuje nogą obok mnie, po prostu byle gdzie, wykopuje dołek nogą, w ten dołek wrzuca tą trzcinę, wykopuje, kopie dwie grudki ziemi, nawet nie zasypał tego całego. Ja mówię, co ty, Kevin, robisz? On mówi, no, ale to wyrośnie, nie? Tak rosną rośliny w dżungli, na takich sterydach.
Gdybyś miał przekonać naszych słuchaczy, że to właśnie z tobą warto eksplorować dżunglę amazońską w Peru, jakich argumentów byś użył? Jak wygląda taki plan wyprawy razem z Danielem Kałużą?
Przede wszystkim to nie tylko ze mną, tylko z przewodnikiem, bo ze mną to ja bym może nie polecał, bo byłoby fajnie, ale aż tylu rzeczy nie będę wiedział.
Myślałem, że powiesz, że to był one-way ticket.
nie, bo ja wracam z tych moich dżungli, nie? Więc mam zamiar wracać. Ale co bym chyba chciał powiedzieć najbardziej, to co chyba też powtarzałem na początku, że taką wyprawę można sobie zorganizować samemu i możesz to zrobić bardzo komercyjnie, a możesz, i to jest, powiedzmy, mamy spektrum, mamy albo kompletnie komercyjną wyprawę, gdzie oglądasz wszystko ze szyby, jest, wiesz, wszystko pięknie, czysto, fajnie. Mamy drugie spektrum. Nie wiem, władowujesz się w jakąś indiańską, lokalną wioskę i szukasz kogoś, kto cię zaprowadzi. No, hardcore. A ja bym chciał połączyć te dwa światy. Chciałbym dać ludziom bezpieczeństwo, wygodę, ale też wejście w to. Dlatego, co jest chyba moim największym atrybutem, to jest mój Jungle Kevin. Bo mój Jungle, ja byłem w Amazonce na takich wyprawach wielokrotnie i nie spotkałem tak niesamowitej osoby, która stamtąd pochodzi i on mi raz za razem rozwala łeb. No niech ci nam, wiesz, jestem bardzo analityczną osobą. Ja wszystko, do wszystkiego używam za dużo aż swojego umysłu. A Jungle Kevin najbardziej kocha węże. I kiedyś szukamy węży i on mówi, Daniel, to ja zrobię tak. I bierze kawałek jakiejś rośliny, miesza tym pod nosem i mówi, Daniel, I teraz ja będę czuł węże. Jak ktoś mi opowiada, że przez to, że pomachał sobie jakąś rośliną pod nosem, on będzie czuł węże, to mi to rozwala głowę. Ale on to robi, on stamtąd pochodzi. Więc jeszcze raz, myślę, że najfajniejsze jest to, że będziemy mieli najgłębsze wejście w dżunglę, jaką można zrobić bez trudności.
Myślę, że jednym z największych magnesów tej dżungli jest, tak jak mówiliśmy, ta jej nieprzewidywalność, więc co jest niezbędne, żeby na taką wyprawę zabrać ze sobą, żeby tej wycieczki za szybko nie skończyć, żeby ona się nie skończyła falstartem?
Nie, to tam nie jest, że ludziom się dzieje krzywda, tak? Bo to robimy w sposób, ubierasz gumowce i nie rzucasz się na piranie, nie wskakujesz w mętną wodę, gdzie się spodziewasz pirani, tylko słuchasz przewodnika, robisz sobie z nim wcześniej obgadankę, co można, co nie można. Jak widzisz pająka, to go nie głaskasz, powiedzmy, nie? A tak, no to wiesz, no to takie większe zwierzęta, tam są i jaguary, inne zwierzęta. Czasami Kevin mi opowiadał, że widział, mi się jeszcze nie zdarzyło. O ile nie nadepniesz na węża, nawet jak nadepniesz, to masz gumowce. O ile nie wejdziesz głową w czarną wdowę, no to raczej będziesz bezpieczny. Aczkolwiek, no Kevin jak mi to mówił, robi takie wyprawy wielokrotnie, nikt mu nigdy nie był skrzywdzony w żaden sposób. Aczkolwiek, jak byłem z nim ostatnio, właśnie nieprzewidywalność dżungli, pojechaliśmy łowić piranie. Łowienie piranie, ja nie wiem mięsa 6 roku życia, ale pozwoliłem sobie łowić piranie, bo mówię, to jest takie kulturowe coś innego, że warto spróbować. Piranie łowi się na kurczaka. Jak ci się skończy kurczak, wiesz na co łowisz piranie?
Znowu nie wiem.
Na piranie. Gościu po prostu bierze ci, kroi ci piranie, którą złowiłeś, nadaje na ten sam haczyk i na tą piranie łowisz inne piranie. Tak sobie wyobraźcie takie nieskończone perpetuum mobile. Kończy ci się pirania, bierzesz nową piranie. No i pojechaliśmy łowić piranie. To był nasz na dzisiaj plan, bo wiadomo, jakiś tam plan ustalamy, jakieś ramy, nie, że stajemy w dżungli i patrzymy, co do nas przyjdzie. Popłynęliśmy w pewne miejsce. Nagle zleciały się do nas, na naszą łódkę, tak zwane curious monkeys, ciekawskie małpy. One są świetnymi zwierzętami, bo można się z nimi bawić. Przychodzi ci taka małpa na... One się nie boją ludzi. Ona ci wchodzi na łódkę, ty ją możesz pogłaskać, ty możesz, nie wiem, być obok niej i ona nie będzie miała z tym żadnego problemu. Tylko jak przychodzi curious monkey, to ty nie możesz z nią walczyć. Ona ci zabierze całe jedzenie. Jak mi to Kevin kiedyś opowiadał, budowali camping. Przez pół dnia budowali camping gdzieś tam w dżungli z grupą. Wpadły curious monkeys, zżarły im wszystko i nie możesz z taką małpą powalczyć, ponieważ co? Walniesz ją maczetą? No to wiesz, no ona cię podrapie. Prawdopodobnie ty wygrasz, ale jak się zwali na ciebie, nikt cię nie zabije, ale szansa na, nie wiem, wściekliznę, szansa na obrażenie nie jest tego warte. I wrypały nam się curious monkey na łódź i zjadły wszystko, co mieliśmy dla pirani. Zjadły całego kurczaka, zjadły wszystkie jakieś owoce, co mieliśmy. I Kevin mówi, z nimi nie wolno walczyć, ponieważ one są fajne, one są przyjazne, one są ciekawskie, inne małpy ci się nie wrypią, inne małpy się ciebie bały. Do momentu, właśnie mieliśmy taki przykład, ja wpadłem na jeden z bardziej genialnych pomysłów mojego życia, że bawiąc się z tą małpą, głaszcząc ją, mówię, no, jakiejś interakcji potrzebuję. Nie wiem, owinąłem plastikiem sobie palca. I ta małpa złapała mi tego palca. No i pomysł był fajny do momentu, kiedy nie zaczęła mnie gryźć i ja próbowałem tego palca wyrwać, a że mnie trzymała kurczowo, no to musiałem trochę mocniej szarpnąć. I w tym momencie stało się to, czego nigdy nie chcę usłyszeć od curious monkey, taki pisk. A jak się pojawia pisk, to się pojawia problem. Bo wtedy zwalił nam się na łódkę ociekający testosteronem alfa male. I alfa male nie był tam po to, żeby się z nami bawić. Alfa male był tam po to, aby rozwiązać problem. I alfa male nie pyta cię, tylko działa. Więc my wtedy musieliśmy być bardzo spokojni, ale był z nami jego kuzyn, którym on się czasami opiekował, który był nie do końca rozwinięty umysłowo. I w pewnym momencie, mimo że on pochodził z tej dżungli, przychodzi ten alfa male, on mu zarzucił, Kevin, ten młody, zarzucił temu alfa male'owi worek na głowę. Na co alfa male co zrobił? Ugryzł go, ale tak go ugryzł do krwi, tak go urypał w łapę, że Kevin mówi, dobra, Daniel, zbieramy się w tym momencie i musimy wracać tam do mnie do dżungli, bo ja muszę znaleźć jeden korzeń drzewa, z którego zrobię napar i dam mu się napić, żeby młody nie dostał wścieklizny. I wiesz, mój analityczny umysł zachodni, jak to słyszy, to się trzęsie. Jak może ktoś wykopać korzeń drzewa i dać komuś na wściekliznę? Oczywiście, jeżeli byśmy polecieli samolotem do szpitala w Limie, to byłoby to skuteczniejsze. Ale oni robią to samo od tysięcy lat w tej dżungli. No i chłopak rzeczywiście, jak to się okazało, miał gorączkę, ale kolejnego dnia już się obudził, już było spoko. Dlatego takie właśnie... Nie wiesz, co będzie. Nie wiesz, co będzie, nie? Przykład, fajna sprawa, no którą, okej, może trochę wiedzieć. W samym Peru, szczególnie w Amazonce, Peru uznaje 55 odrębnych ludów. Z tego większość mieszka właśnie w tamtych rejonach. I w samej Amazonce mieszka chyba ponad 350 różnych ludów. 350 ludów. I to się może okazać, że jesteś w tej dżungli i wioska obok wioski są ludy, które mówią kompletnie innymi językami. Tam hiszpański to jest ich, wiesz, lingua franca, ale to dopiero wtórnie. Kevin na przykład nauczył się hiszpańskiego w taki sposób, że Kevin mieszka w wiosce La Libertad. Stamtąd, jeżeli chciał się wyrwać, wioska jest w środku Parku Narodowego, musiał dostać pozwolenie swojego szefa, żeby iść gdzieś studiować. I on pojechał do Nauty, czyli do pierwszego jakiegoś ośrodka miejskiego w okolicy, żeby uczyć się hiszpańskiego, bo nie mówił po hiszpańsku, już nie mówię po angielsku. I okazało się, że dziewczyna, która była jego korepetytorką w liceum, została jego żoną. Więc te ludy są naprawdę często odmienne, walczą ze sobą nawet do dzisiaj i policja próbuje sobie z tym radzić. I od zarania dziejów te cywilizacje tak sobie radziły. W niektórych z tych wioskach, co możesz zobaczyć, ale już teraz powiedzmy w dzisiejszych czasach są bardziej pokojowo. La Libertad, co znaczy po hiszpańsku? To znaczy...
Wolność.
Wolność. Czemu? Bo ci ludzie do lat 70. zeszłego wieku, czyli długo po II wojnie światowej, dalej byli niewolnikami. To dalej siedzi ich w głowie. To były ludy niewolnicze, ponieważ wielkie farmy kauczuku, wiesz no, pieniądz robi pieniądz. Więc oni na cześć tego nazwali tą wioskę La Libertad. Wódz, który tam siedzi, to też jest świetna sprawa, wódz ma absolutną władzę nad wszystkim. Policja sobie policją gdzieś tam daleko w miastach i czasami jakby powiedzmy może zamordował 10 osób, to by się zgłosili, ale generalnie wódz wydaje ci pozwolenie na to, z kim się żenisz, czy wyjeżdżasz z wioski, jaką pracę podejmujesz. Mają, wódz jako jedyny ma kilka żon, tylko jak Kevin mówił, nie jest to dobre, bo wiesz, jedna kobieta, jeden problem, wiele kobiet, wiele problemów, więc on zazwyczaj narzeka. Ale on jest twoim panem i władcą. Wódz wydaje ci pozwolenie, jeżeli, bo te wszystkie części puszczy są podzielone między te wioski. Każdy ma tam jakiś swój, wiesz, zakres gminy, mimo że to jest puszcza. Więc wódz wydaje ci pozwolenie, czy Kevin mógł tam zbudować swoje te lodże. Ale jak już Kevin wyjechał, to są też inne wioski. Jedną moją ulubioną wioską w okolicy, którą zawsze z Kevinem odwiedzam, jest wioska, w której znajduje się moje ulubione zwierzę w tej całej dżungli, czyli leniwiec o imieniu Pablito. No i teraz, czy jest to etyczne przytulać leniwca? No bo przecież nie jest to legalne, żeby mieć leniwca w domu. W Peru także nie. I rzeczywiście jest to coś takiego, że jeżeli przyjedzie tam, jeżeli policja się dowie, że ktokolwiek trzyma w domu leniwca, to przyjeżdżają tam, zabierają go i wypuszczają go do dżungli. Tylko Pablito jest takim fajnym, specyficznym przypadkiem leniwca, który zawsze do tego samego domu wracał. Więc policja po takim trzecim czy czwartym razie zdecydowała, że Pablito chyba rzeczywiście chce tam być. I powiem ci, że przytulanie leniwca, jak sobie byście wyobrazili, że bierzecie takiego leniwca na ręce, ja myślałem, wiesz, miałem w głowie cały czas taką zootopię. Nie wiem, czy oglądaliście, że te leniwce to są tak niesamowite. No, nie umiem aż tak wolno powiedzieć. Są tak niesamowicie wolne. Ale to nie jest prawda. One są w miarę szybkie. Do tego pachną jak sierść fox terriera albo jak fajna krówka. Do tego mają tego swojego szpona, do tego się przytulają. Bardzo polecam każdemu możliwość przytulenia leniwca ze mną. Chyba, nie wiem, czy nie jedno z niewielu, jedynych miejsc, gdzie można to legalnie zrobić, bo Pablito tam wraca.
Rozumiem, że nie miałeś okazji przytulić kogoś z tych przedstawicieli ludów pierwotnych, bo to też jest ciekawy temat, o którym choćby Emil Witt opowiadał. To są ludzie, którzy nie mają kompletnie kontaktu z cywilizacją, tak. Ba, są groźni dla nas, bo wręcz mogą nas zabić, oczywiście, widząc obcych ludzi. Nie ma kwestii dialogu, tylko...
Tak, ale
od razu są podejmowane decyzje.
Że oni, biorąc pod uwagę, że mówimy o Puszczy Amazońskiej, która ma 5,5 miliona kilometrów kwadratowych. 5,5 miliona, mamy 312 tysięcy Polska.
Ale jest nieprzewidywalność, więc...
Tak, tak, ale to
zawsze
oni...
możesz trafić.
Nie, no oni raczej nie będą się trzymać w promieniu pewno setek kilometrów od tego, gdzie jest cywilizacja.
Czyli łatwiej trafić szóstkę fotolotka, niż ich spotkać.
Wiesz, no jak będziesz szukał guza... to go wszędzie znajdziesz, ale ja bym się dużo bardziej, nie wiem, czy czegokolwiek innego bym się bardziej bał, nie spodziewałbym się, nie szukałbym nawet takich spotkań, tak? To już jest za głęboka głębia. Dla mnie wejście w ludzi i spotkanie wioski, w której rządzi szef, która 50 lat temu była jeszcze wioską niewolniczą, to już jest hardcore enough, nie?
Największe chwile grozy podczas twoich wypraw do dżungli amazońskiej to było to spotkanie z tym małpim samcem alfa?
Nie. Właściwie to nie. To była mocna historia, bo wiesz, nigdy nie wiesz, co się wydarzy.
No to zamieniamy się w słuch.
No, kiedy byłem ostatnio u Kevina, to miałem wielką... Byłem u niego tydzień i mówię, Kevin najbardziej na świecie lubi węże. No każdy ma jakieś swoje preferencje. Kevin kocha węże. I na jednej wyprawie na przykład znaleźliśmy 2,5-metrową anakondę, którą dał mi do ręki i mogłem ją sobie potrzymać. Ale to nie był moment grozy, bo anakonda, no co, anakonda cię ugryzie, anakonda nie ma jadu. Złapiesz ją za głowę, nic ci się nie wydarzy. Chociaż anakonda się bardzo zdenerwowała, że ją trzymam i zrobiła na mnie kupę. To jest w ogóle wąż na mnie jedyny raz dotąd w życiu, no, że tak powiem, nasrał. Trochę mi było przykro, że robię jej lekką krzywdę, ale powiedzmy, że biorąc balans zysków i strat, myślę, że nie było to robienie zbyt wielkiej krzywdy. Ale za to, jak byłem, i to było jakieś tam wyprawie 2 lata temu, jak byłem u niego w zeszłym roku, powiedziałem, Kevin, jestem u ciebie tydzień, a nie spotkaliśmy jeszcze żadnego węża. Kevin, ja się domagam węża, ty kochasz węże. Kevin ma jakieś takie swoje ulubione miejsce, gdzie mówi, no, tam często bywają. Pojechaliśmy tam razem z jego młodszym bratem. Młodszy brat dostał w ogóle ode mnie kijki, które używałem do hikingu. Przez tydzień się nimi bawił, no najlepsza zabawa dla niego na świecie. Dlatego kocham podróżowanie takich miejsc, bo ci ludzie ze wszystkiego się cieszą. Jak pojedziesz do tej wioski La Libertad, to oni tam robią swoje rękodzieła i ty wiesz, że tam im dasz parę złotych i dla nich to naprawdę dużo znaczy, a masz, nie wiem, możesz kupić naszyjnik z zębów pirani na przykład, tak? Poszliśmy szukać węża i Kevin mi mówi, Daniel, w końcu znalazłem, wyczułem tego węża, bo zrobiłem sobie jakąś roślinę pod nosem i ja tutaj wyczułem węża. Tylko ja go nie widzę, tylko ja wiem, że to jest wąż, który jest bardzo trujący, jadowity i nie możesz go dotykać, więc musisz bardzo uważać. Ja byłem parę dni po ceremonii ayahuaski, o tym możemy porozmawiać. Wtedy twoje ciało jest też dużo bardziej nieprzygotowane na akceptowanie rzeczy z zewnątrz. Daniel mówi, dobra, tylko broń Boże, wiesz, żeby cię nie ugryzł, bo dam ci jakiś korzeń drzewa i będzie dobrze, ale będzie duże ryzyko. Powiedział mi, tutaj przed tymi bananowcami, które widzisz, gdzieś tutaj znajduje się ten wąż. Ja szukam, patrzę, mówię, no przedostatni dzień, 22 grudnia, miałem wracać kolejnego dnia do Polski na święta Bożego Narodzenia. Mówię, ja tego węża muszę znaleźć. No i mówię, widzę w tym bananowcu, w tej trasie, taką 4-metrową dziurę, żeby tam wejść do środka. Trasę. Oczy dookoła głowy. Wchodzę w tą trasę sam nieodpowiedzialnie. Wchodzę sam, nagle słyszę, jak z boku wąż na mnie próbował skoczyć. Zabrakło mu pół metra, metr, nie wiem ile, nie? Ale próbował na mnie skoczyć. Czy ja jestem na tego węża zły? Absolutnie nie. To ja mu wszedłem na jego dzielnię.
Daniel Kałuża w roli głównej w filmie Oszukać przeznaczenie.
No, kilka razy by się zdarzyło, tylko ja oszukuję przeznaczenie, jak jestem sam. Jak jestem z ludźmi, to jest całkiem inny poziom odpowiedzialności.
Coś jeszcze ciekawego?
Co się spotkało? W dżungli? W dżungli możesz na przykład, możesz pływać w Amazonce. Czemu można pływać w Amazonce? Czemu tam nie ma pirani? Bo piranie są na... nie są na głównym nurcie, one są tam, gdzie są zakola rzeki, malutkie, takie jakieś odnogi, bo tam najwięcej mają zwierzyny. Możesz tam pływać z różowymi delfinami, tam są różowe delfiny, słodkowodne, robić salto do tej wody, więc tam ci się nic nie wydarzy. W ogóle Amazonka to też jest absurd, bo jak... Ja wiem, ja lubię pytania. Jaka jest najdłuższa rzeka świata? Oficjalnie.
Nil.
Nil. Taka jest główna, tylko kto to zdecydował? Na przykład, jeżeli spytasz ludzi w Brazylii czy w Peru, to ci powiedzą, że najdłuższą rzeką na świecie jest Amazonka. Bo to jest wszystko kwestia tego, jak chcesz to zmierzyć. Nil i wszystkie, jak my uznajemy mierzenie rzeki, to jest od początku do końca środkiem. Tylko, że Nil to jest taka dosyć prosta linia, jak spojrzysz na mapę Egiptu czy cokolwiek. Ale w Brazylii, w Peru mówią, to nie ma sensu. Długość rzeki powinieneś mierzyć nurtem, tam gdzie płynie nurt. A przez to, że Amazonka ma tyle zakol, tyle zakrętów, to ten nurt zawsze tam, wiesz, po bandzie driftuje. I w tym momencie, jeżeli to podliczysz, Amazonka jest dłuższa od Nilu. Możesz tam popływać z delfinami, więc jest to coś niesamowitego. Oczywiście oglądanie tej całej flory, fauny, to nigdy w życiu nie słyszałem takiej kakofonii dźwięków, nie miałem tylu zapachów i tylu wizualnych i sensorycznych doświadczeń, co tam w dżungli.
Gdzie wy tam spaliście?
Wiesz co, i zdarzało mi się, jak go poprosiłem, że rozłożył mi hamak taki zamykany i spałem sobie po prostu w dżungli. Okej, w dżungli. 10 metrów od jego obozowiska. Ale już głęboko. No i tam czułem się bardziej sam z tymi zwierzętami. Jego obozowisko też, z jego obozowiska do kolejnego, z jego lodge, gdzie masz, tam mamy, to jest komfort, tam mamy domki, tam jest prąd, okej, 2-3 godziny na dzień, bo on robi z generatora prąd. Nie masz zasięgu oczywiście, co samo już jest dla ciebie świetnym doświadczeniem odpoczynku. No ale on ma domki na Balach, w których ma normalne łóżka, moskitiera i tam sobie śpisz. Kevin i jego rodzina tam gotuje. Odwiedzają nas różni ludzie z jego rodziny albo z innych wiosek, raz na jakiś czas przechodząc przez dżunglę. Ostatnio jak tam byłem, to też robiłem u niego właśnie tą ceremonię ayahuaski, może sobie o tym jeszcze powiemy. I był on, jego dziadek i ten jego młodszy brat. Ja do dzisiaj po prostu tego nie zapomnę. Tak jak opowiadałem o tym, o tych na przykład jego korzeniach, dzięki którym dzieci nie dostawały wścieklizny, albo braniu jakiejś rośliny pod nos i wyczuwaniu węży. Absurd, nie? Ale jak oni mi robili w trójkę ceremonię ayahuaski i siedzieli w trzech i robili mi tą ceremonię, to ja miałem przed oczami, tak jak to się właśnie mówi ładnie, circle of life. Jak oni z dziada na syna przekazują to od pokolenia na pokolenie, od tysięcy lat. I ten widok, ja do dzisiaj jak o tym mówię, czy jak opowiadam na tych na prelekcjach, to za każdym razem mam dreszcze, nie? Bo to było takie najgłębsze doznanie lokalnej kultury, jakie może być.
Jaki jest optymalny czas na eksplorację takiej dżungli amazońskiej, oczywiście w Peru? To jest kilka dni, kilkanaście?
To wszystko zależy, ile masz czasu, tak? Czyli powiedzmy, jeżeli masz 2 tygodnie, to ja lubię do takiej dżungli wejść na co najmniej 4, może 5. Jeżeli ktoś by mi powiedział, nie wiem, ostatnio ktoś mi mówił, trochę dygresja, ale ktoś mnie pytał o, bo ludzie mnie często pytają o porady podróżnicze i też zapraszam wszystkich, bo ja lubię ludziom pomagać. Jeżeli ktoś ma do mnie pytania i chce się do mnie odezwać na social mediach, polecam jeszcze raz Opowiadaniel, to prawdopodobnie, jeżeli macie jakieś pytanie, prawdopodobnie będę miał o tym swoją opinię. I ostatnio ktoś mnie pyta, że ma taki plan do Japonii i on chce być 5 dni w Tokio, 1 dzień w Kyoto i 6 dni na jakiejś wyspie. I to jest jego plan na Japonię. Mówię, no ale po co? Po co być 6 dni na jakiejś wyspie, skoro omijasz wszystko inne piękne? Więc tak samo, jeżeli ktoś chciałby być 6 dni w Limie, a 1 dzień w dżungli, to powiem bez sensu. Ale jeżeli będziesz miał 2 miesiące, owszem, to spędź sobie trochę czasu w Limie. Dla mnie najlepszy czas na dżunglę, 3 do 5 dni, żeby mieć zarys, jeżeli mamy 2 tygodnie.
A koszty?
Ze mną czy ogólnie?
No z tobą.
Wyjazd ze mną, ja...
Pytam teraz pod kątem dżungli.
To ja nie mam samej dżungli, tak? Więc mam cały wyjazd. Nie umiem ci powiedzieć samych kosztów dżungli, bo musiałbym to jakoś tam wyszczególnić. Pamiętajmy, że wjeżdżamy do Parku Narodowego, śpimy w Parku Narodowym. Całe jedzenie i wszystko jest tam od nich. I to, że no, tam się trzeba dostać łodzią. Tam się płynie 2-3 godziny łodzią od ostatniej cywilizacji. Ja sprzedaję te wyprawy ogólnie za 14 tysięcy złotych na 15 dni. Ale jak już kiedyś rozmawialiśmy, tutaj dla słuchaczy oferuję zniżkę 30% wyjątkowo na te wyprawy, a na inne to się odezwijcie i pogadamy.
Bardzo ciekawy temat, jeśli chodzi o Peru, który chciałbym, żebyśmy troszeczkę rozwinęli, to kwestia jego wieloetniczności, tej różnorodności, bo tak naprawdę rdzenni Amerykanie w Peru stanowią 45% mieszkańców kraju, metysi, a więc potomkowie białych Indian 37%, natomiast biali 15%. 2% mieszkańców tego kraju stanowią Afroperuwieńczycy, resztę Azjaci, Chińczycy oraz Japończycy.
Taka ciekawostka, jaki jest najbardziej rdzenny kraj w Ameryce Południowej, to ich sąsiedzi, Boliwia. Tam ponad 60% Boliwijczyków uznaje się za potomków właśnie Kechua, albo już nie pamiętam, jaka tam była druga grupa. Tak, jest ta różnorodność. Zwłaszcza, że dzielisz, jak mówiliśmy o tym wcześniej, że Peru uznaje 55 różnych plemion, mówiących 47 językami. Pomyślmy o tym, że okej, masz dżunglę, która ma 60% powierzchni, ale masz Peru mieszka, przypomnij mi, 30 milionów ludzi, coś takiego, nie? 31. I w 30 milionach ludzi masz 47 języków. 47 języków. I rzeczywiście ci ludzie, którzy... Kechua to są ludzie bardziej górscy przede wszystkim, nie? W Andach mieszkają ludy Kechua, to jest około... Chyba ja miałem, że 25% populacji, coś takiego kiedyś słyszałem. W dżungli masz plemiona takie jak... Największym jest Ashanika, ale ja najbardziej lubię Shipibo, bo Shipibo to jest właśnie ten... To plemię z Shipibo też pochodzi mój Jungle Kevin i to jest to plemię, które najbardziej zna się w rejonie na robieniu ayahuaski. No i poruszyliśmy to trochę też, że ci ludzie Często już nie mówimy o angielskim jako o wspólnym języku. Oni nawet wspólnie nie znają hiszpańskiego. Oni się muszą uczyć hiszpańskiego, żeby móc się porozumieć między sobą. Także to jest ich... Dlatego Peru mówi po hiszpańsku.
Jacy to są ludzie?
Ja słyszałem takie bardzo fajne określenie, mi to się podoba, że oni są tacy, jak mówię, down to earth, oni są tacy ugruntowani w swojej prostocie, że jeżeli idziesz i pogadasz z takim szamanem w dżungli po hiszpańsku, czy jak się dogadasz inaczej i spytasz jakieś twoje, wiesz, bardzo skomplikowane historie i próbujesz szukać rozwiązania, to on ci powie najprostsze rzeczy. Nie wiem, uśmiechaj się, kochaj swoją rodzinę. Peruwiańczycy często tak, z mojego doświadczenia, żyją z dnia na dzień. Oni są bardzo w tej teraźniejszości zagubieni. Wiadomo, jak ktoś mieszka w Limie, w metropolii 10-milionowej, jest całkiem inną osobą do osoby mieszkającej w dżungli. I tam już, wiadomo, wchodzą wszystkie te plusy i minusy cywilizacji. Ale to są ludzie... prości, ale prości to nie znaczy zli, bo ja chciałbym być prosty, nieskomplikowany. Chciałbym się skupiać na rzeczach, które są bliskie twojemu sercu, a nie dodawać sobie tych wszystkich trudności. I takie mam wrażenie, że Peruwiańczycy są, że jeżeli mają pieniądze, wydają je tego dnia, a kolejnego dnia będą myśleć o tym, co robić kolejnego dnia. Ja miałem taką dziwną sytuację, świetną sytuację. Właśnie jak byłem w Peru w zeszłym roku, w swojej urodziny, 15 lutego, wtedy miałem zaczynać dwutygodniowy kurs ayahuaski właśnie w Iquitos, o którym sobie rozmawialiśmy. I najpierw tam parę dni byłem w Iquitos i pewnego dnia, 15 lutego, prosto w swojej urodziny, kiedy mieliśmy zaczynać jechanie do dżungli po to, żebym zaczynał ten dwutygodniowy cały retreat, ja w Iquitos zgubiłem portfel. Tylko że, jak mi mówili i lokalni ludzie, i ludzie z zagranicy, których tam znałem, kradzież białemu w Iquitos to jest takie trochę bycie Robin Hoodem. Takie, to nie jest do końca złe. Bo wiesz, no bo my jesteśmy biali niezależnie, czy ty jesteś z Polski, czy z Ukrainy, czy ze Stanów Zjednoczonych. Biały znaczy bogaty. Czasami nam to się przydaje, bo dzięki temu nas lepiej widzą, a czasami płacimy za to frycowe. No i wyobraź sobie, że mi tam mówili takie rzeczy, i to lokalni, i inni. I ja w swoje urodziny zgubiłem portfel. A dowiedziałem się o tym w ten sposób, że gdzieś tam pędzę na tym ich tuk-tuku, do swojego hotelu, żeby odzyskać swoje bagaże, żeby jechać na lotnisko, gdzie było umówione spotkanie. I jedzie za mną jakiś młody na motorze. I krzycze do mnie, nie, dineri, dineri, że pieniądze, pieniądze. Mówię, ale co pieniądze, to on nie chce. Ja mówię, no, że mam dineri, wyciągam portfel, a ja nie mam portfela. Młody zatrzymuje się i mówi, że mi pokaże, gdzie mój portfel wypadł. Jak szedłem sobie, szedłem i mi wypadł portfel. Ja z nim jadę, to już w ogóle jakaś abstrakcyjna historia. Ja z nim idę, biegnę do tego miejsca. On mi pokazuje przy drodze i mówi, tu, w tym miejscu upadł twój portfel i pokazuje metr dalej na kobietę, która tam stoi i mówi, i ona go podniosła. I ja w ogóle nie rozumiem, czemu ta kobieta się nie schowała, tak? Ale ona tam stała dalej. No i ja podchodzę do tej pani i mówię, no dzień dobry, Ola. Wie pani co, dzisiaj są moje urodziny i czy pani ma mój portfel? A ona... Nie. Ja tak myślę, mówię, wie pani co, no, po pierwsze, no, dzisiaj są moje urodziny i może to pani tam zobaczyć na dokumentach, a po drugie, co ważniejsze, tam nie ma za dużo pieniędzy, tam są moje dokumenty, karty, ja to wszystko zablokuję, tego nie będziecie mogli użyć. Ja wam dam znaleźne, z całą przyjemnością dam wam za to znaleźne, tylko czy ja mógłbym to odzyskać? I pani tak patrzy na mnie, patrzy w bok na swojego męża, tylko mu skinęła, a on mi wyciągnął portfel z kieszeni. Nie? To jest jakaś taka abstrakcja, nikt by mi w to, nikt komu tam z lokalnych ludzi, czy z ludzi tych zagranicy, którzy tam mieszkali, jak to opowiadałem, nikt to absolutnie nie wierzył. No ale takie spotkało mnie szczęście w Peru, w swojej urodziny.
A skoro jesteśmy już przy pieniądzach, jak wyglądają ceny w Peru?
Pieniądze w Peru nazywają się sol. I sol to właśnie pochodzi od dwóch rzeczy, że możesz powiedzieć, że sol to po hiszpańsku słońce, ale to bardziej pochodzi od rzymskiego solid, bo oni płacili w solidach. Ceny właśnie w Peru, przelicznik jest, czekaj, jeden do dwóch, czy taki sam? Jak jest przelicznik w Peru? Jeden sol. Pelen. Tak, jeden sol to jest praktycznie równo jeden złoty. No i zależy, co chcesz kupić, no ale generalnie jest dużo taniej niż w Polsce, tak? Więc, okej.
Płacimy kartą, gotówką?
No, zależy gdzie chcesz być. Jeżeli jesteś w, tak jak mówiłem, ja bardzo lubię te rejony dżunglowe i masz miasto Iquitos, a później jedziesz samochodem, bo są tam, są drogi, na tej prowincji są drogi, tylko nie asfaltowe, żeby przejechać do tych innych miast. Jak jedziesz do tego miasta Nauta, które jest najbardziej wysuniętym, stałym miejscem w dżungle, to tam jest tylko jeden bankomat. Generalnie musisz mieć gotówkę wszędzie, tak? Lepiej mieć niż nie mieć. Oczywiście, jak będziesz miał jakieś dolary, gdzieś tam to wymienisz i każdy ci na pewno na to zareaguje. Jeżeli jesteś w Limie, no to nie, no to płacisz wszędzie rewolutem, jesteś szczęśliwy, tak? Ale zawsze warto mieć przy sobie gotówkę.
No to teraz z pewnością razem ze słuchaczami posłuchamy o tym, jak Daniel Kałuża przeszedł metamorfozę, czyli ceremonia ayahuaski, ten rytuał znany od setek lat, praktykowanych przez Indian Quechua.
Przez Indian. To są Indianie, to jest piękne słowo. Ale ayahuaskę, mówię, że Indianie Quechua, ayahuaskę uprawia, czy też stosuje ponad 160 różnych plemion. I każde plemię robi to troszeczkę inaczej. Na czym polegała dla nich ayahuaska od tych tysięcy lat? Na połączeniu się z absolutem i znalezieniu odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie cię korci. Jeszcze raz powiedzmy sobie bardzo jasno, ayahuaska w Polsce jest bardzo nielegalna. Ayahuaska zawiera środek o nazwie DMT, który jest środkiem psychoaktywnym. I ja też tylko opisuję swoje wyprawy, co ja tam robiłem, gdzie to jest legalne. Ayahuaska sama w sobie to jest górska liana. Co ja gadam? Liana z dżungli. I ona w sobie sama nie posiada żadnych środków psychoaktywnych. Więc czemu się mówi na to ayahuaska? Ponieważ czemu się na cały ten wywar, który się pije, mówi się ayahuaska? Ponieważ ayahuaska sprawia, że to DMT, które normalnie jakbyś sam przyjął, to po 15-30 minutach twoja wątroba rozkłada, utrzymuje się w tobie 4 godziny. Na czym polega taka ceremonia ayahuaski? Tak jak mówię, 160 plemion, każde plemię robi to troszkę inaczej. Są pewne wspólne zasady, ale tak w skrócie. Jedzie się na tydzień, 2 tygodnie. W ciągu takiego tygodnia ma się realnie 3 ceremonie ayahuaski. 3-4. A co się robi resztę czasu? Zagląda się w siebie. Czyli jeżeli jesteś na takiej ceremonii ayahuaski, nie masz telefonu, nie masz książek, nie masz muzyki. Dla większości ludzi, niech każdy z was to sobie wyobrazi, że jest 2 dni bez telefonu i bez żadnej innej dopaminy. Co się dzieje? Zaczynamy się trząść wewnętrznie. Czemu? Bo wszyscy jesteśmy w takim pędzie, jesteśmy w tylu wgranych programach, że nie mamy czasu się zatrzymać. Słyszałem kiedyś takie piękne określenie, że każdy z nas potrzebuje 15 minut medytacji dziennie. Jeżeli uważasz, że nie masz czasu na to, to znaczy, że potrzebujesz pół godziny medytacji. Ayahuaska, sam taki wyjazd na ayahuaskę, samo bycie w takiej dżungli 7 dni już by każdemu z nas dobrze zrobiło, bo na chwilę wychodzimy z tego całego pędu, wychodzimy z tego, żeby gdzieś uciec od siebie, czy to w telefon, czy to w książkę, czy to w muzykę. Jesteś sam ze sobą. A do tego, co robi ayahuaska, to jest moja oczywiście subiektywna opinia, ja ją stosowałem około 17 razy. Każdy będzie miał swoją, każdy ci powie inaczej. Ayahuaska to jest dla mnie taka przyspieszona terapia. Bo jak ludzie idą na terapię, to po co idziesz na terapię? Idziesz po to, że oglądasz swoje nawyki, swoje zachowania i patrzysz na to, cebulka po cebulce, czy to ci służy, nie tylko intelektualne zrozumienie, bo każdy z nas wie intelektualnie, co ma zrobić, żeby być zdrowszym, szczęśliwszym. Palę papierosy, wiem, że mi nie służy. No ja nie palę, ale powinienem robić więcej sportu. My wszyscy to intelektualnie rozumiemy, a terapia pozwala nam po tej warstwie cebulki, po warstwie cebulki, dojść do tego jądra całej sprawy i nie tylko to zrozumieć, ale to przeżyć i to poczuć. Ayahuaska robi to samo, tylko nie jak terapia warstwa po warstwie, tylko ona tę warstwę cebulki robi tak, ciach, i patrzysz w to jądro. A to, co ty tam zobaczysz, to tego ja ci nie powiem. Więc ja nazywam to terapią wspartą ayahuaską. Ja w ogóle miałem takie wrażenie, tam jadąc, rozmawiając wcześniej z ludźmi, czy to bezpieczne, którzy to stosowali, że zobaczę, pojawi mi się wielka magiczna chmura, że miał halucynację, pojawi mi się magiczna chmura, która mi powie, co ja mam z życiem robić. No nie. Może komuś to się wydarzyło, ale nie ma magicznej tabletki, która rozwiąże wszystkie nasze problemy. Chyba, że masz taką, to ja z chęcią przyjmę, nie? Ja z przyjemnością. I ayahuaska nie jest czymś, co coś za ciebie zrobi. Ayahuaska ci może pomóc właśnie wejść w głębiej w tą terapię, zrozumieć, o co ci chodzi, ale nie tylko zrozumieć, a poczuć. Bo ponieważ ayahuaska wpływa na neuroplastyczność twojego mózgu i te twoje zrozumienie, te twoje przeczucie, które tam, do którego dojdziesz, ono z tobą zostaje. To nie jest tylko coś, tu i teraz jestem na tej substancji, jest mi fajnie, kończy się, jest koniec. No i co jest dalej? No najważniejsze jest potem, żeby po tej ayahuasce, wracając do domu, choćbyś sobie całe życie ułożył tam w głowie, że wracając do domu, jeżeli wrócisz dokładnie we wszystko to samo, te stare nawyki, te same śmiecie, to nic innego się nie zmieni, nie? Będziesz miał trochę head startu, jak ja to mówię, będzie ci trochę lepiej przez chwilę, ale jeżeli będziesz robił wszystko to samo, to będzie dokładnie tak samo.
Czyli rozumiem, że wszyscy chętni, którzy wybiorą się z tobą do Peru, będą mogli wziąć udział w takim ceremoniale ayahuaski.
Zależy na której wyprawie. Robię takie wyprawy, w których tego nie ma, bo żeby ayahuasca miała jakikolwiek sens, to trzeba ją co najmniej 3 razy zrobić. A żeby ją zrobić 3 razy, to trzeba być tam 7 dni. A żeby być tam 7 dni, to trzeba 7 dni nie podróżować w innych miejscach. Więc to jest wszystko kwestia priorytetu, wiesz. No najlepiej to by tam było pojechać na 2 lata i z tego spędzić czas, parę miesięcy w dżungli, parę miesięcy na ayahuasce, parę miesięcy gdzieś tam indziej. Więc wszystko kwestia priorytetów. Jest i taka wyprawa. Polecam moją stronę adventuro.pl.
Zamykając już ten temat ayahuaski, co tak naprawdę tobie to dało?
Wszyscy ludzie zazwyczaj mówią, że daje im to perspektywę, wybaczenie sobie i innym, odnalezienie w sobie radości dziecka, ale co mi ona personalnie dała, no to, to jak już mówiłem, pojechałem z jakimiś intencjami, dostałem je całkiem inne, byłem tam właśnie z moim Kevinem, Kevin jest też szamanem, byłem tam u Kevina i co ona mi pokazała? Pokazała to, co naprawdę jest w życiu dla mnie ważne. To, że ja, wiesz, chcę podróżować i chcę w związku z tym coś zrobić, no to wiedziałem od zawsze, ale nigdy nie umiałem, mimo że to wiedziałem, ubrać tego w konkretne słowa. A tam pojawił mi się prosty plan. Bum, bum, bum. A znam ludzi, którzy no, robili wszystko od skończenia uzależnień po wybaczenie za jakieś traumy. Więc co wam to da? Nie wiem. Może
dla
nic.
Każdego kiedyś.
Ale uważam, że jest to rzecz warta spróbowania dla każdego kiedyś w życiu.
Opuszczamy wody rzeki Amazonka w dżungli amazońskiej w Peru i wpływamy do największego, zarówno pod względem powierzchni, jak i pod względem objętości wody jeziora w Ameryce Południowej, czyli do Titicaca, a w zasadzie Titicaci. To jest jezioro położone na terenie Peru i Boliwii. Największe jezioro wysokogórskie na ziemi, najwyżej położone jezioro, na którym uprawiana jest żegluga statkami handlowymi.
Tak. Titicaca jest w ogóle na chyba 4000 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. Do Titicaci można się dostać... Ja w ogóle... Wiesz, co najbardziej lubię w Titicaca? Nazwę. Nie wiem czemu, ale wymawianie nazwy Titicaca dla mojego języka...
Z tiktakiem ci się kojarzy.
Nie wiem, nie lubię tiktaków, ale Titicaca dla mojego języka to jest radość. Do Titicaca...
A to ty za młody jesteś, bo ty jeszcze nie pamiętasz takiego programu telewizyjnego Tiktak.
Tiktak.
No ale dobrze.
No jak nie pamiętam? Pan Tiktak? Jak mogę pana Tiktaca nie pamiętać? Za kogo ty mnie masz? Jezioro Titicaca jest świetne. Możesz tam pojechać samolotem, możesz polecieć samolotem, ale na przykład często ludzie jadą z Cusco busem nocnym do Puno, jeżeli dobrze pamiętam. I co jest tym świetne, że jadąc do Puno, jedziesz przez przełęcze, nawet nie przełęcze, przez otwarte wysokości autobusem zwykłym, kursowym, nie przez przepaści, jesteś na wysokości 4200 metrów. Dlatego ja zawsze mówię, że wchodzenie na góry w Ameryce Południowej to wchodzenie na kodach, bo wiesz, lecisz do La Paz, jesteś na 3000 metrów, więc łatwiej ci wejść na 5000. Jezioro Titicaca jest świetne, 8000 km2. No to wiesz, absurdalna wielkość. Województwo Dolnośląskie ma ile? Chyba 18, coś takiego, jeżeli dobrze pamiętam. Więc wyobraź sobie jedną trzecią naszego województwa, albo prawie połowę, która jest jednym wielkim, cholernym jeziorem. Jest tam 40 wysp, ponad takich, które i część z nich jest wyspami ruchomymi, budowanymi z trzciny. Emil też o tym opowiadał, nie? Więc ja nie będę się tutaj za długo nad tym zagłębiał, ale co mi się tam bardzo podobało, to, że tam możesz... Po co oni robili te wyspy w ogóle? Po co są wyspy na jeziorze Titicaca? Po to, że jeżeli byłbyś na lądzie, to jeżeli ktoś w dawnych czasach chciałby cię napaść, to byłoby im dużo łatwiej. A jak jesteś na jeziorze, które ma 8000 km2, jesteś na wyspie, która w ogóle się porusza, oni zazwyczaj tam robią kotwice, żeby ta wyspa się nie poruszała, muszą je cały czas odnawiać, mogą nimi sterować, jeżeli chcą, to masz świetne bezpieczeństwo. Teraz to już jest, wiesz, w dużej mierze też atrakcja turystyczna. Ja tam lubię jeździć, bo jeżeli o te wyspy się nie będzie dbało i cały czas się ich odnawiało, to one znikną. I co tam można zrobić? Można robić fajny homestay. Można u tych rodzin zostać. Można, wiesz, nie być w 5-gwiazdkowym Sheratonie, nie wiem, nigdy nie byłem, ale ponoć ludzie bywają. To nie jest all inclusive, tylko jedziesz do tych ludzi i patrzysz, jak oni żyją. Więc to jest moja ulubiona rzecz do zrobienia w tym jeziorze, a stamtąd już się można wybrać do Boliwii, bo jesteśmy na granicy, ale to jest inna historia.
A warto też w kontekście Titicaci poruszyć słów kilka na temat problemów ekologicznych, z którym to jezioro się zmaga, bo te wody są poważnie zagrożone poprzez ścieki komunalne z peruwiańskich miast. Spływanie do jeziora wód z pól wraz z nawozami sztucznymi. No i choćby wprowadzenie pstrąga kanadyjskiego zaburzyło równowagę ekosystemu, doprowadziło do zubożenia mikrofauny i flory i wyginięcia prawie połowy gatunków i tak nielicznych ryb.
No wiesz, znajdź mi miejsce w Ameryce Południowej, gdzie nie ma problemów z nadmiernym zanieczyszczeniem, to stawiam złotóweczkę. Więc tym bardziej według mnie warto jechać w to miejsce i wesprzeć lokalną społeczność, dlatego że jest im ciężko.
No to teraz ja, panie Danielu.
Jasne.
Kończąc wątek jeziora Titicaca. Jakie jest najgłębsze miejsce na tym właśnie jeziorze? Ile ma metrów głębokości?
Nie mam absolutnie
możesz się
pojęcia
pomylić o 10.
Cele. O 10 metrów. Mhm. 57. Nie, dobra, 157. Nie wiem.
281 metrów ma najgłębsze miejsce na jeziorze Titicaca.
To na pewno nie tam, gdzie żeglują, ponieważ jeżeli oni rzucają kotwicę i będą musieli rzucić kotwicę na 280 metrów, to by im liny nie starczyło.
Popływaliśmy trochę po jeziorze Titicaca i tym samym zgłodnieliśmy. Trzeba doładować energię. To prawda, że jedzenie i kuchnia w Peru jest jedną z najpyszniejszych na świecie?
Czy to jest najpyszniejsza kuchnia, to ja ci do końca...
Jedna
nie,
z.
Ja ci nie powiem, wiesz czemu, bo ja nie jem mięsa i nie jem ryb i mnie ogranicza duża ilość jedzenia w Peru. Jednak wielu ludzi tak mówi, ale ja powiem coś innego. Tam, mimo tego wszystkiego, że ja nie jem mięsa i ryb, jest tam jedno z najlepszych jedzeń na świecie, szczególnie biorąc pod uwagę warzywa i owoce. Bo spójrz na to, ile my mamy stamtąd bogactwa właśnie jedzenia. Już nie mówię o kukurydzy, bo każdy wie, że kukurydza stamtąd pochodzi. I tam oni mają 50 odmian kukurydzy, uprawiają to od 7000 lat. Ziemniaki, tak? Nasze piękne polskie ziemniaki. Jakie nasze? Wszystko stamtąd pochodzi. 4000 odmian ziemniaków. Do tego mają, wiesz, mają odmiany, które można obsadzać na ponad 4000 metrów. To jest unikalne na cały świat. Stamtąd pochodzi, wiesz, papryka, kakao, mango, papaja, no banany też tam z dżungli. Ja bardzo lubię historię pomidora, bo czy wiecie, co to jest, skąd pochodzi nazwa pomidor? Pomidor, skąd my żeśmy to wzięli? Wzięliśmy to z włoskiego pomo di oro, złote jabłko. Ponieważ pierwsze pomidory, które my przewoziliśmy, które były przewożone z tamtych rejonów, miały właśnie żółtą skórkę. Ale najbardziej chyba lubię historię ananasa, bo ananasy też, jak i wszystko inne, pochodzi stamtąd. I jaka jest śmieszna historia powiązana z ananasem, to wyobraźcie sobie, że w latach 1700 ananas był używany jako taki flex na imprezach. Jeżeli chciałeś ludziom zaimponować, to importowałeś ananasa i pokazywałeś go na bankiecie jako ozdobę. Więc w latach 1700 używano właśnie ananasów, żeby pokazać się na bankietach. No i do dzisiaj, wiesz, do dzisiaj, co jest tym wszystkim piękne w tym naturalnym jedzeniu, że do dzisiaj możesz zobaczyć małe pola obsadzone tradycyjnymi odmianami kukurydzy, ziemniaków, tak samo jak 500 lat temu, tak samo jak robili Inkowie 500 lat temu.
To danie główne i taka kulinarna wizytówka.
Ceviche.
To jest ceviche.
Którego ja nie zjem zazwyczaj.
No dlaczego?
Bo jest ma ryby.
A, kwintesencja kuchni peruwiańskiej. Mm. Takie kwaskowate, soczyste, aromatyczne, z pikantną nutką.
Można robić wegetariańskie i dostaję czasami wegetariańskie ceviche, ale powiedzmy nie jest... Ja tam jadę, ja osobiście. Oczywiście jak ludzi zabieram, to idziemy do restauracji, które mają i mięso, i ryby, i wszystko, co potrzebują. Ale ja osobiście to najbardziej lubię, to pójść do zwykłego warzywniaka albo na targ. Idę sobie na targ i kupuję sobie te wszystkie owoce. Połowy z nich nie umiem nazwać. To wtedy jestem najszczęśliwszy. I mogę bez dwóch zdań powiedzieć, nie tylko dlatego, że kocham Peru, najlepsza kukurydza, jaką jadłem w swoim całym życiu, jest właśnie z Peru. No, stamtąd pochodzi, no to by wypadało.
Peru to tylko bezkres amazońskiej dżungli, ogromne jezioro Titicaca.
Titicaca.
Czy jeszcze coś?
No jeszcze są miasta, ale ja najbardziej...
Oprócz Limy i Cusco.
Tak, tak. Kocham absolutnie dżunglę, ale jestem człowiekiem górskim, tak? I Peru ma Andy, tak? Przez całe Peru przychodzą Andy. Andy, pamiętajmy, są to najdłuższe góry w całym świecie. Himalaje nie są tak długie, nie mają tylu kilometrów co Andy. Peru ma mnóstwo sześciotysięczników, na które można sobie wejść. I ma tyle pasm górskich, że ja ci o wszystkich nie opowiem, ale Sam trekking w Peru to jest coś pięknego, ponieważ mało ludzi, ogromna ilość gór, laguny, nie wiem, szczyty ośnieżone. Jeżeli ktoś chce sobie zdobyć sześciotysięcznik, może to bardzo łatwo zrobić w Peru. Cordilleras Blancas to jest mój ulubione miejsce. Ludzie jeżdżą do Arequipy. Jest jeszcze co? Jest jeszcze z takich bardzo typowych miejsc, które można robić. Rainbow Mountain, taka bardzo kolorowa góra, która ma wielokolorowa, też tam czasami ludzi zabiera. Jest Kanion Kolka. Kanion Kolka jest o tyle fajny, że nie wiem, czy byłeś w Wielkim Kanionie i ludzie znają Wielki Kanion, ale Kanion Kolka jest dwa razy głębszy od Wielkiego Kanionu, wyobraź sobie, nie? Coś takiego, co my wszyscy znamy, on jest dwa razy głębszy. Więc Peru, wiesz, no, Peru to jest 1-2 miliona kilometrów kwadratowych. Bogactwo tego kraju jest niesamowite, jedzenie tego kraju jest niesamowite. Ludzie najbardziej przyjaźni na świecie. Co ja kocham najbardziej, to mam nadzieję, że to brzmiało, to jest ta niesamowita dżungla i ta wolność, ta kakofonia dźwięków, zapachów i doznań. Dlatego naprawdę jest co zwiedzać i w Peru. Mam nadzieję, że ludzie będą chcieli to zwiedzać ze mną, a jeżeli chociaż nie jechać, to zapraszam na moje social media, na opowiadaniel. Jestem Daniel, lubię opowiadać, ponieważ tam dzielę się na żywo z tym, co oglądam i z przeżyciami ze swoich przygód.
Jeśli kogoś przekonała ta ponadgodzinna opowieść Daniela Kałuży o Peru, to zapraszamy do kontaktu z samym zainteresowanym.
Social media opowiadaniel, jestem Daniel, lubię opowiadać, albo strona adventuro.pl/V. I pamiętajcie, że na social mediach dzielę się tym wszystkim na bieżąco ze swoich podróży i też czasami się zdarza, że na przykład wypada mi jakaś jedna osoba i na przykład ostatnio zrobiłem zniżkę 50% na wyjazd do Japonii, więc pojawiają się tam też fajne oferty.
Dziękuję ci bardzo za wizytę. Trzecią w podcaście, do 4 razy sztuka.
Tak, właśnie myślałem dzisiaj o tym, że mówisz, że 106 odcinek, a ja byłem w 116 krajach, więc muszę chyba na 117 odcinek się z tobą umówić i zrobić na to 117 kraj, o którym ci opowiem.
Trzymamy za słowo. My zapraszamy na kolejne odcinki podcastu Jak nie zwiedzać świata w poniedziałki po godzinie 20 na Spotify, YouTube. Tam zachęcamy oczywiście do lajkowania, subskrybowania tych platform. Także na stronie facebookowej Jak nie zwiedzać świata pojawią się zdjęcia z podróży Daniela Kałuży, aż się zrymowało z Peru.
Jestem Daniel Kałuża i wchodzę w te opowieści jak burza. To jest mój ulubiony rym. Dzięki.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Andrzej Gliniak.
Dzięki.
Dziękuję.
Trzymajcie się.